Tak, Daniel, możesz powoli przychodzić. Daniel jest studentem trzeciego roku w UBST i ja za dużo o nim nie mogę powiedzieć, bo parę razy mieliśmy okazję porozmawiać, a wy go widzieliście tutaj gdzieś zawsze w pobliżu, kawę zawsze nam robił dobrą, ale pewno więcej o nim by mogła powiedzieć moja córka niż ja. Z wiadomych względów. Natomiast wiem, że też osoby, z którymi rozmawiałem, to też dobrze się wypowiadały o Danielu, dlatego postanowiliśmy go zaprosić do nas na kazanie, żeby się podzielił słowem. Niech Pan Bóg Cię błogosławi. I nas również.
Drodzy, zanim zaczniemy, to mam na początku jedno pytanie. I może ono wydawać się nie do końca oczywiste, i zrozumiałe, ale czy powiedziałeś kiedyś komuś Ewangelię? No i na pierwszy rzut oka raczej każdy z nas by powiedział, no zdecydowanie tak. Ale od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, że kiedy mówimy o zbawieniu, że kiedy mówimy Ewangelię, to ludzie tak nie do końca to rozumią. I samo słowo zbawienie rozumiane jest powszechnie jako uwolnienie z niekorzystnego stanu. Problem polega jednak na tym, że ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że znajdują się właśnie w tym niekorzystnym stanie. A sprawa ta jest naprawdę ważna. Często właśnie słyszymy coś takiego, jak mówią, po co mi to całe zbawienie? Nie jestem aż taki zły, przecież są gorsi, złodzieje, zabójcy, przestępcy jacyś inni, ale nie ja, ja nie jestem taki zły. Mój sąsiad, on to prędzej, tak, ale ja nie, ja jestem niewinny. Ci to dopiero są źli. Dlaczego ludzie często nie rozumieją, o co nam chodzi? Z czego to wynika? Zadajmy sobie jeszcze raz to pytanie. Czy faktycznie mówimy im Ewangelię? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to przejdźmy do drugiego pytania. Czy faktycznie mówimy im pełną Ewangelię? No dobrze, no ale czym w takim razie jest ta pełna Ewangelia, o której mówimy? Drodzy, ostatnio myślałem o tym dużo, że Ewangelia nie jest rozumiana, jeżeli jest przedstawiana tylko w części, jakiś wybiórczy jej fragment. Ale jeżeli my przedstawimy pełną Ewangelię, podzielimy się z ludźmi pełną Ewangelią, to ona może być tak, albo może być odrzucona przez tych ludzi, albo ktoś może nie chcieć jej w ogóle słuchać, ale jest ona zrozumiała i zmusza człowieka do tego, żeby się z nią skonfrontował. I wtedy są dwie opcje. Albo może dzięki Bożemu działaniu ją przyjąć, albo zgodnie ze swoją naturą zbuntować się i ją odrzucić i zostać potępiony. Są tylko dwie odpowiedzi na Ewangelię. Niemniej jednak my, zwiastując tą właśnie pełną Ewangelię, czynimy to, do czego zostaliśmy powołani. Czyli siejemy ziarno Bożego Słowa. No i czym w takim razie jest ta pełna Ewangelia? No bo brzmi to dosyć zagadkowo, nie ma co ukrywać. Wierzę, że rozjaśni nam ten temat Księga Sofoniasza. I na pierwszy rzut oka, no to ta księga nie wydaje się mówić za bardzo o tematyce pełnej Ewangelii, ale wierzę, że to bardziej ukryte znaczenie nam się tutaj, prawda, uwidoczni podczas rozważania. Także otwórzmy Księgę Sofoniasza na pierwszym rozdziale. Ale zanim zaczniemy czytać, to krótki taki zarys kontekstu, krótki zarys historii tego, gdzie się znajdujemy. Otóż służba Sofoniasza przypada na końcowe lata panowania króla Jozjasza, króla Judy. No w tym okresie plemiona Izraela były podzielone na dwa plemiona, na dwa królestwa, na królestwo północne, na królestwo południowe. A takie tutaj, prawda, zjawiska jak bałwochwalstwo, porzucenie prawa i zniechęcenie do tego prawa, porzucenie Bożych przykazań, mieszanie się tych granic między kulturami i narodami, no w tamtym okresie było bardzo powszechne w narodzie wybranym. No nie możemy ukrywać, kondycja duchowa Izraela była naprawdę w bardzo opłakanym stanie. A Sofoniasz, mając słowo od Pana w sposób jawny i bezpośredni, się temu sprzeciwił, zapowiadając dzień Pana, czas zagłady i sądu oraz wzywając do upamiętania. To ja wiem, że to brzmi troszeczkę niewygodnie. nawet w dzisiejszych czasach. U nich było bardzo podobnie. Prorocy bardzo często nie byli słuchani właśnie z tego powodu. W późniejszym czasie widzimy, jak proroctwo to się realizuje. Przy pomocy obcych armii, a naród wybrany popada finalnie w niewolę. Przechodząc już jednak do tekstu, od wersetu pierwszego. Przeczytajmy. Słowo Pana, które doszło Sofoniasza, syna Kuszyego, syna Gedeliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza w czasach Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego. No to taki krótki rodowód, który pokazuje nam trzy rzeczy. Z tego rodowodu możemy wynieść trzy rzeczy. Pierwsza pokazuje nam, że Sofoniasz jest prawdziwym prorokiem. Dlaczego jest prawdziwym prorokiem? Ponieważ tak jak czytamy, słowo Pana, które doszło Sofoniasza. Sofoniasz dostał słowo od Pana, więc to, co on będzie mówił, jest słowem Pana. Jest natchnione, jest słowem Boga. Druga rzecz, którą możemy z tego wynieść, to to, że Sofoniasz jest spokrewniony z królem judzkim Ezechiaszem. Czyli widzimy tutaj, że jest z rodu królewskiego. No a trzecia rzecz, którą możemy z tego wywnioskować, no to o którego Sofoniasza chodzi. Widzimy tutaj, że chodzi o Sofoniasza, który żył za czasów Jozjasza przed niewolą. Tak więc to są trzy kluczowe informacje, które wynosimy z tego rodowodu, które pomogą nam potem rzucić trochę więcej światła i zrozumienia na dalsze wersety, które będziemy czytać. I przejdźmy już od razu do wersetu drugiego i trzeciego. Czytamy tak. Na pewno zmiotę wszystko z powierzchni ziemi, mówi Pan. Zmiotę ludzi i bydło. Zmiotę ptactwo niebieskie i ryby morskie. I sprawię, że bezbożni upadną i wytępię ludzi z powierzchni ziemi, mówi Pan. Widzimy tutaj, że oddalenie się od Pana ludzi jest tak skrajne, że już nie ma odwrotu. Oni są już tak daleko odłączeni od Boga, że już nie ma na nich powrotu. Czytamy o tym, że nadejdzie czas zniszczenia całego stworzenia. Drodzy, i tak jak na początku rodzaju widzimy właśnie stworzenie wszystkiego, te piękne takie obrazy, jak Pan Bóg stwarza ryby morskie, ptactwa podniebne, bydło, ludzi, tak teraz widzimy, że to stworzenie ze względu na swoje zepsucie zostanie zniszczone. Ponieważ to zepsucie posunęło się już do tego stopnia, że według Bożej sprawiedliwości już nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Ma to miejsce z powodu bezbożności i sprzeciwu, buntu wobec Boga ludzi. I na tych ludziach właśnie wykonany zostanie najstraszliwszy wyrok, jak czytamy w tym samym wersecie, i sprawię, że bezbożni upadną i wytępię ludzi z powierzchni ziemi, mówi Pan. Drodzy, no, nie ma co ukrywać. W opłakanej sytuacji był naród Izraela. Ale nie tylko on, ponieważ w drugim rozdziale Sofoniasza czytamy dalej, że nie tylko oni będą sądzeni, ale inne narody też będą sądzone. Sąd odbędzie się, drodzy, nad narodami, nad innymi narodami. Osądzeni zostaną wszyscy i nikt nie uchowa się przed sądem Bożym. Nikt nie uchowa się przed sądem. Kolejną zaskakującą informację czytamy w wersecie czwartym. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie, nawet przeciwko Judzie Pan wyciągnie rękę. I przeciwko wszystkim obywatelom Jeruzalemu i wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami. Nawet naród wybrany przez Boga i wielkie miasto Jeruzalem, w którym znajdował się przybytek, Boża obecność zostanie osądzona, co widzimy w dalszej części Bożego Słowa. Nawet ci, którzy myśleli, że ich to nie dotyczy, zostaną osądzeni, ale nie tylko osądzeni. Na tym sądzie wykona się również ich wyrok, na który zasługują. Czytamy w tym samym wersecie. Wytępię z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami. I tak jak już mówiliśmy, nie pamiętam, czy tydzień temu, czy na wcześniejszych kazaniach, że imię w tamtej kulturze nie oznaczało tylko sposobu, w jaki kogoś nazywano, ale imię określało tożsamość człowieka. Więc jeżeli czytamy, że Pan wytępi z tego miejsca resztki Baala i imiona wróżbitów wraz z kapłanami, to oznacza, że zostanie wytępiona cała ich tożsamość. Oni cali zostaną wytępieni. Tak to wygląda. Od wersetu piątego. Od wersetu piątego zaczynamy taką serię opisów ludzi, którzy, uwaga, na pierwszy rzut oka nie zrobili nic tak strasznego, nie zrobili nic tak złego, co w naszym rozumieniu sprawiedliwości zasługiwałoby tak na straszliwy sąd. Nie dopuścili się na pierwszy rzut oka tak straszliwych czynów. I przeczytajmy pierwszą taką sytuację w wersecie 5. Wyciągnę rękę przeciwko tym, którzy kłaniają się na dachach wojsku niebieskiemu i tych, którzy kłaniając się przysięgają na Pana i tych, którzy przysięgają na Milkoma. W innych tłumaczeniach widzimy tam, że tych, którzy przysięgają i na Pana i na Milkoma. Czy na Molocha, tam też w różnych tłumaczeniach jest różnie to imię odmieniane. Więc można by to podsumować w taki sposób. Pan mówi, wytępi tych, którzy stawiają Boga na równi z innymi bogami. Na równi z innymi bogami. No i tak jak w sytuacji Izraela, te praktyki pogańskie, czy praktykowanie czci temu Bogu i zarazem Bogu Izraela, no były czymś powszechnym. Dla nas w dzisiejszych czasach jest to troszeczkę ciężkie do wyobrażenia sobie, ponieważ nikt z nas raczej oficjalnie albo nieoficjalnie nie praktykuje pogaństwa na co dzień. Aczkolwiek są takie grupy, ale raczej jest to jakiś tam znikomy procent. Ale to wcale nie znaczy, że my w dzisiejszych czasach, będąc tutaj, nie mamy takich problemów jak oni wtedy. I teraz, żeby bardziej to jakoś tak zobrazować, przywołam taki obraz, który mam nadzieję, że bardziej nam w tym pomoże. Wyobraźmy sobie, że wśród nas pojawia się nowy zborownik. Przychodzi, dzień dobry i na początku, na pierwszy rzut oka, wszystko jest z nim w porządku. No nie widzimy tutaj nic specjalnego. No ale później dowiadujemy się, że ten oto zborownik nie może chodzić na niedzielne nabożeństwo, bo jest zajęty. No i pierwsze, co przychodzi nam do głowy, no to naprawdę musi mieć jakąś poważną sprawę, tak? Nie wiem, może jest lekarzem, może ma dyżur, może opiekuje się chorymi, starszymi, może, nie wiadomo. Coś na pewno ważnego musi ten człowiek mieć. Ale po czasie okazuje się, że on jest zajęty w niedzielę, nie może przyjść na nabożeństwo, drodzy, bo ma ping-pong. Po prostu chodzi na ping-pong. No i nie może przyjść. Mówimy, bracie, to może w piątek na grupkę. No ale w piątek na grupkę też nie może, bo ma kurs bułgarskiego. W środę ma coś, w czwartek ma coś i generalnie to tak naprawdę to nie ma za bardzo czasu na to, żeby się zajmować Bogiem. No bo ma ważniejsze rzeczy, no ma ping-pong, tak? Ale w poniedziałek przyszła kolej na Pana i tego dnia jest chrześcijaninem. No i czy takie podejście nie jest stawieniem Boga na równi z innymi bogami, w cudzysłowie, tego świata? Czy to nie jest to samo? Otóż wiara nie jest zajęciem dodatkowym, na które my się zapisaliśmy. Tak jakby gromadząc się w kościele, nie zapisaliśmy się do kościoła tak jak na zajęcia dodatkowe. To nie jest tak, że w niedzielę chodzę na ping-pong, w piątek uczę się bułgarskiego, w poniedziałek jestem chrześcijaninem, w środę chodzę do kina, bo są tanie bilety i tak dalej. Bóg nie jest którymś z kolei, nie jest jednym z wielu, nie jest dodatkiem do wygodnego życia, nie jest elementem tradycji. Albo jest naszym Panem, a my Jego wykupioną własnością, albo jest dla nas nieważny, a skutkuje to tym, że nie wstawi się za nami na sądzie. A my będziemy mieli do czynienia z Jego sprawiedliwością. A w konfrontacji z Jego sprawiedliwością czeka nas tylko wyrok, potępienie i wieczne cierpienie. To jedyne, co nas spotka w konfrontacji z Jego sprawiedliwością, jeżeli On nie jest naszym Panem. I to nie jest, drodzy, takie średniowieczne straszenie piekłem i diabełkami, jak to często jest przytaczane. Nawet bardzo często w środowiskach chrześcijańskich uważa się piekło za puste, piekło już nie istnieje i tak dalej. Nie, drodzy, jest piekło. To prawdziwy obraz tego, co już niedługo nadejdzie i nikogo nie ominie. Tak wygląda ta sytuacja. Drugą taką sytuację ludzi, którzy też teoretycznie nic tak złego nie zrobili, żeby zasługiwali na sąd, widzimy w wersecie 6. Przeczytajmy. Wyciągnę rękę przeciwko tym, którzy odstępują od Pana i którzy nie szukają Pana, ani się o Niego nie pytają. Milczcie przed obliczem Wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana, bo Pan przygotował ofiarę, poświęcił swoich gości. No i w sumie to oni nic takiego nie zrobili. Nie została im tutaj przypisana żadna taka spektakularna zbrodnia, nie zabili nikogo, nic tam specjalnego nie ukradli, nie dopuścili się żadnych mordów czy jakichś innych strasznych rzeczy. Oni po prostu nie szukają Pana, oni nie interesują się religią. I dzisiaj moglibyśmy nawet nazwać ich dobrymi ludźmi, że to jest taki dobry człowiek. On sobie po prostu żyje, no ale nie interesuje się religią, tak? On może żyć nawet bardziej moralnie niż większość chrześcijan. Ja się założę, drodzy, że jest grupa ludzi, którzy naprawdę żyją o wiele bardziej moralnie niż ja. Ale widzimy tutaj, że przed Bogiem nie możemy być neutralni. Jeżeli nie przyjmujemy Ewangelii, nie przyjmujemy sprawiedliwości Chrystusa. A jeżeli nie przyjmujemy sprawiedliwości Chrystusa, to staniemy na sądzie ze względu na naszą sprawiedliwość. I możemy sobie zadać pytanie, czy ten dobry człowiek, który przecież nikogo nie skrzywdził i nic takiego nie zrobił, okaże się być tak niewinny i sprawiedliwy na sądzie? Czy ostanie się na tym sądzie, drodzy? Otóż nie. Jak czytamy w liście do Rzymian 3:10, znamy ten werset, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nikt nie jest sprawiedliwy. Więc na nim też zaciąży wyrok potępienia. Trzecią sytuację człowieka, który też na pozór nic tak złego nie zrobił, widzimy w wersecie 8. Przeczytajmy. A w dzień ofiary Pana tak się stanie. Ukaże książęta i synów królewskich i wszystkich, którzy ubierają się w strój cudzoziemski. No i co oni takiego strasznego zrobili? Po prostu ubrali się w jakieś inne ubranie i tyle. Ale tutaj nie o to chodzi. Dlatego, że w kontekście oznaczało to jednak troszeczkę więcej. Ze względu na to, drodzy, że Izraelici byli otoczeni innymi narodami, które bardzo mocno oddziaływały na nich, i kulturowo, i religijnie, często dochodziło do tego, że te zwyczaje religijne i tak dalej przechodziły do narodu Izraela i plamiły ten naród. A Bogu nie o to chodziło. Pan oddzielił swój naród wybrany po to, żeby był on światłem pośród innych narodów. Żeby się z nimi nie mieszał. Stąd też Boży gniew na Izraelitów noszących strój cudzoziemski. Były to słowa skierowane do Izraela, ale mają one znaczenie również dla nas. Ale co dla nas ma za znaczenie noszenie stroju cudzoziemskiego i tak dalej? Więc przytoczmy inny obraz, który myślę, że bardziej to odda. Obraz Sodomy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie, w polskiej kulturze raczej wszyscy mniej więcej wiedzą, o co chodziło z Sodomą. Tak? Wiemy, że było to jakieś takie stare miasto, które istniało bardzo dawno lat temu. Byli tam źli ludzie robili złe rzeczy i Pan ich zniszczył. Ale teraz to już jest lepiej. Tak może nam się wydawać. Teraz wszyscy jesteśmy dobrzy, normalnie żyjemy, ta Sodoma to było dawno, a teraz to już jest wszystko dobrze. Otóż nie jest to prawdą, drodzy. Problem w tym, że tak nie jest. Ponieważ świat, w którym żyjemy, to tak naprawdę jedna wielka Sodoma. No bo spójrzmy na to tak. Czy nasz świat, w którym żyjemy, jest zepsuty? Jest zepsuty. Czy świat, w którym żyjemy, jest zdeprawowany? Jest zdeprawowany. Czy jest zbuntowany przeciwko Bogu? Tak. Świat, w którym żyjemy, drodzy, jest zbuntowany przeciwko Bogu. Czyli tak naprawdę jest taki jak Sodoma. Żyjemy obecnie w tej Sodomie. Dzisiaj nasza kultura nie nazywa grzechem tego, co Boże Słowo nazywa grzechem. Ostatnio do mnie właśnie dotarło, że te grzechy, te same grzechy, za które Sodoma została zniszczona przez Pana, dzisiaj nazywane są czymś dobrym, czymś naturalnym, czymś neutralnym, czymś łagodnym. I zamiast cytując pierwszy rozdział Rzymian 27, nazywając coś bezwstydem i zapłatą godną ich zboczenia, nazywamy to inaczej. Nazywamy to miłością. Odwracamy Boży porządek. W dzisiejszym świecie Boży porządek został odwrócony, a to, co jest złe, zostało nazwane dobrym, a to, co jest dobre, zostało nazwane złem. I w momencie, kiedy my jako chrześcijanie, drodzy, zaczynamy ten świat wpuszczać do naszych domów, kiedy zaczynamy przesiąkać tym światem, kiedy zaczynamy się nim inspirować, kiedy zaczynamy przyjmować jego wartości, to robimy dokładnie to samo, co Izraelici, którzy zakładali strój cudzoziemski. Zakładamy szatę tego świata. Zakładamy szatę tego świata. A ta podstawa zasługuje na Boży wyrok, jak czytamy. Granica jest wyraźnie postawiona przez Boże Słowo. zarówno dla nich w tamtym okresie, jak i dla nas dzisiaj. Granica oddzielająca nasz strój od stroju cudzoziemskiego. Ale to nie wszystko. W wersecie 9 czytamy dalej. Ukarze wszystkich, którzy pewnie przekraczają próg pałacu, którzy napełniają dom swojego Pana przemocą i oszustwem. Czyli ci wszyscy, którzy wprowadzali do świątyni Pana, do świątyni Jahwe, innych bogów. Były tam właśnie takie sytuacje, że posągi innych bogów zostały wprowadzane do świątyni Bożej i razem tam sobie egzystowały. Tak przynajmniej się wydawano. Widzimy tutaj w tym wersecie, że Izraelici nie tylko akceptowali wpływ innych kultur, czyli nie tylko nosili ten strój cudzoziemski, ale również praktykowali i czynili to, co oni, bezczeszcząc tym Pana, oddawali pokłon tym bogom, robili dokładnie to samo, co inne narody. Bezczeszcząc tym Pana, wprowadzając posągi innych bogów do świątyni, jak czytamy, napełniając dom swojego Pana przemocą i oszustwem. Drodzy, i dla nas też to jest aktualne. Ponieważ tak jak mówiliśmy wcześniej, kiedy zaczynamy przesiąkać światem, kiedy zaczynamy się nim inspirować i przyjmować jego wartości, to zakładamy ten strój cudzoziemski, ale w dalszym ciągu robimy to, co ten świat. I napełniamy dom swojego Pana, swoje serce, swoje rodziny i swoje zbory przemocą i oszustwem. W wersecie 8 widzimy, że od tego zaczyna się zguba. Od tylko założenia stroju cudzoziemskiego, od takiego delikatnego zbliżenia się do tej granicy, do granicy ze światem. Jak w Jakuba 4,4 czytamy, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Ale to tylko tak troszeczkę, nie, granica jest podzielona, jest postawiona bardzo wyraźnie tutaj. I to jest przerażające, drodzy. Naprawdę, teraz, kiedy stoję przed wami i to mówię, to czuję się z jednej strony niegodnie, ponieważ ja mam świadomość, że ja robiłem dokładnie to samo. Ale z drugiej strony cieszę się, że mogę to mówić dzięki oczyszczeniu. Ale o tym oczyszczeniu będziemy mówić sobie później. Wracając do tego tematu, kończy się ta sytuacja, czym się kończy? Napełnieniem domu Pana przemocą i oszustwem. Wprowadzeniem do świątyni Pana innych bogów, bogów tego świata i oddaniem ich czci. Zrównaniem nabożeństwa z ping-pongiem czy kursem bułgarskiego i wybraniem tego zamiast Pana. Kończy się ta przyjaźń ze światem, o której czytaliśmy, kończy się miłością ze światem. A jak w wierszym Jana 2,15 czytamy, ten, który miłuje świat, nie miłuje Ojca, a ten, kto nie miłuje Ojca, idzie na sąd, uwaga, na którym wyrok już zapadł. Na tym sądzie nikt się nie ostanie. Nikt nie ostanie się na tym sądzie, drodzy. Idąc dalej w rozważaniu, werset 10-11. W owym dniu, mówi Pan, słychać będzie od bramy rybnej krzyk, do nowego miasta narzekanie, z pagórków wielkich trzask. Narzekajcie, mieszkańcy dzielnicy dolnej, bo zniszczony będzie cały lud kramarzy. Wytępieni wszyscy, którzy odważają srebro. A wyrok ten zapadnie nad całą Jerozolimą, jak czytamy. Widzimy tutaj po krzyku od bramy rybnej, czyli od głównego wejścia do Jerozolimy, widzimy zniszczenie kramarzy, czyli centrum miasta, aż do dzielnicy dolnej. Wyrok zapadnie nad całą Jerozolimą, ale nie tylko nad całą Jerozolimą, również i nad innymi miastami i innymi narodami. Sąd, dzień Pana obejmie cały świat. Drodzy, i nikt się na tym nie ostanie. Werset 12 pokazuje nam czwartą sytuację już, tak jak staramy się to rozważać. Ludzi, którzy na pozór nic takiego nie zrobili. Przeczytajmy werset 12. W owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu. Nie uczyni Pan nic dobrego, ani też nic złego Pan nie uczyni. Pan będzie ich karał, ale tak w zasadzie no to za co? Dzisiaj byśmy powiedzieli, że no mają prawo mieć swoje poglądy, tak? To są ich poglądy, mają prawo je mieć. Jak widzimy, wielu nawet w obliczu takiej zagłady nic nie będzie z tym robiło. zostaną przy swoich zdrętwiałych przekonaniach, że Pan Bóg to w sumie On nic nie uczyni, ani nic dobrego nam nie uczyni, ani nic złego nam nie uczyni. Tym stwierdzeniem odbierają Bogu należną Mu chwałę i sprawczość, zrównując Go ze stworzeniem, drwiąc z Niego, że nic nie robi. No i dzisiaj też to widzimy. Właśnie strasznie zaskakuje mnie to i zadziwia, a zarazem fascynuje, że Boże Słowo jest tak aktualne nawet dzisiaj, że ta Księga Sofoniasza, jak czytałem ją pierwszy raz, to widzę to, jak ona jest aktualna dla nas dzisiaj. Naprawdę niesamowite to jest. I tak jak mówiliśmy, dzisiaj też widzimy to, jak ludzie mówią, że to przypadek rządzi wszystkim. Że Pan to nic nie zrobi, ani nic dobrego nam nie zrobi, ani nic złego. Jeżeli Pan jest, to On może tam gdzieś na górze siedzi, ale to On nic raczej takiego nie robi. Mówimy, że no, ewolucja stworzyła tam świat z przypadku, stworzyliśmy tam, no byliśmy tam stworzeni. No my jako ludzie to albo możemy coś zrobić, albo czegoś tam nie możemy zrobić, a Bóg, no jeżeli jest, a może jest, a może Go nie ma. Ale jeżeli jest, no to On raczej nic nie zrobi. I tak jak czytamy w wersecie 12, nie uczyni nam Pan nic złego, ani nic dobrego nam nie uczyni. Drodzy, jestem przekonany, że słyszeliśmy takie sformułowania już wiele razy. I widzimy to, jak to jest aktualne. Werset 13 natomiast pokazuje nam to, jak ludzie często budują sobie na ziemi pałace, koncentrując się nad tym, co tu i teraz. Nie zdając sobie sprawy, że zaraz przyjdzie sąd Pana, dzień Pana i to wszystko runie. Nie będą już pili wina ze swoich wybudowanych winnic. Nie będą mieszkać w domach, które przypominają pałace, które często budują całe życie. Werset 13. Ich mienie będzie rozgrabione, a ich domy będą spustoszone. Gdy odbudują domy, nie będą w nich mieszkać, a gdy nasadzą winnice, nie będą z nich pić. Tak wygląda sytuacja narodu wybranego. W przeddzień sądu tak naprawdę. W przeddzień kary, którą było zniszczenie i niewola babilońska. Drodzy, ale tak też wygląda nasza sytuacja współczesnego świata. To też jest nasza sytuacja. Ten tekst to nie jest tylko antyczny tekst, który mówi o wydarzeniach historycznych, które miały miejsce kiedyś. To tekst, który zapowiada również to, co wydarzyło się później i co wydarzy się na końcu czasów. Sąd Pana i Dzień Gniewu. To nie są tylko poetyckie zwroty, to prawdziwe wydarzenie, które nadejdzie. I staną tam wszyscy i będą sądzeni sprawiedliwie przez Pana według swoich uczynków. Tak, będą sądzeni według swoich uczynków. I jak uczy nas Boże Słowo, nikt się przez to nie uratuje. I nie okaże się być sprawiedliwy na tym sądzie. A będzie on obejmował wszystkich. Tak jak czytamy w Sofoniasza 3:8. Cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Wszyscy zostaną skazani na mękę i wieczne potępienie. Werset 5. Nawet ci, którzy potraktowali Boga tylko jako jednego z wielu, nic takiego nie zrobili. Werset 6. Nawet ci dobrzy ludzie, którzy po prostu nie interesują się specjalnie religią. Werset 8. Nawet ci, którzy po prostu przyjmują inne wartości, wartości tego świata, a z tym światem to się tylko tak przyjaźnią. Werset 12. Nawet ci, którzy po prostu mają swoje zdanie i inną niż biblijna wizję Boga. Dlatego, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Będzie sąd, a potem będzie jeszcze gorzej, jak czytamy od wersetu 14. Bliski jest wielki dzień Pana i bliski. I bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki, wtedy nadejdzie. Wnet nadejdzie i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i otrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. Dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym i przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, tak iż chodzić będą jak ślepi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, a ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana. I tak samo nas, ani nasze srebro, ani nasze złoto nie będzie nas mogło wyratować w dniu gniewu Pana. Bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię do prawdy. Koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. To się wydarzyło I to się wydarzy już niedługo. To właśnie czeka nas wszystkich ludzi ze względu na nasze czyny. I jak czytamy od drugiego rozdziału Sofoniasza, zbierzcie się, zbierzcie narody, narodzie niesforny. Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana, szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dniu gniewu Pana, drodzy. Jest nadzieja, amen? Jest nadzieja, jest szansa, że to się tak nie skończy, że nie skończymy w taki sposób. My nic nie zrobiliśmy, żeby tego uniknąć, a na to zasługujemy. Ale Pan ze swojej miłości i swojej woli postanowił nas uratować. I tak jak widzimy w Sofoniasza w 3 rozdziale od wersetu 9, ten sam Bóg, o którym czytaliśmy, ten sędzia, który zniszczył całą ziemię, sprawiedliwy Pan postanowił oczyścić pewną grupę ludzi. Czytamy tam o resztce Izraela, aby mogła wysławiać imię Pana. Pan oczyścił ludzkość. Oczyścił nas, drodzy. Dzięki swojej woli, dzięki swojemu działaniu możemy tutaj być czyści. W wersecie 10 widzimy, jak Pan zjednoczył swój lud. Jesteśmy tutaj z różnych języków, z różnych narodów, ale jesteśmy zjednoczeni jako lud Boży. W wersecie 11, dzięki Bożemu działaniu na krzyżu, dzięki przebłaganiu, które Jezus dokonał na krzyżu za mnie i za ciebie, dzięki temu nie spadnie na ciebie kara, jak czytamy w wersecie 11. Nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swoich czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie. Nie doznasz hańby. Dzięki Bożemu działaniu, dzięki działaniu tego samego sprawiedliwego Boga, kiedy staniemy na sądzie przed Nim, a staniemy, to nie spotka nas ta straszliwa kara, na którą zasłużyliśmy. Inni drodzy, którzy może będą stać obok nas w tamtym czasie, zostaną skazani na wieczne potępienie. Będzie przeszywał ich nieustający ból, którego nie będą w stanie wytrzymać. Będzie on tak silny, że my nie jesteśmy w stanie go pojąć. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, ale tak się wydarzy. Ale można tego uniknąć. Można uniknąć tego potępienia i sądu. Jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że czeka cię sąd, piekło i potępienie, a czeka i prosisz Boga o ratunek, to oznacza to, że już jesteś uratowany. Już zostałeś uratowany. Świadczy to o tym, że skoro prosisz o, wołasz do Boga o ratunek i szukasz w Nim ratunku, to oznacza to, że Jego drogocenna krew, którą przelał na krzyżu, przelał też za ciebie. A na sądzie nie zostaniesz osądzony, jak czytamy, ponieważ cały twój wyrok potępienia, ból, którego miałeś doświadczyć, cierpienie, którego miałeś doświadczyć, Bóg z miłości do ciebie i do mnie wziął na samego siebie i wykonał ten wyrok. Wyrok Pana został wykonany, Pan jest sprawiedliwy, ale Pan wykonał ten wyrok na sobie, na swoim Synu, z którym jest jedno zgodnie z Jego wolą. I nie dzieje się to dzięki naszym zasługom. Drodzy, nie dzieje się to dzięki naszym zasługom. Jest to tylko i wyłącznie działanie Boże. Od początku do końca. Tylko działanie Boże, które postanowił okazać nam swoją łaskę, która jest niepojęta. Dlaczego Pan okazuje łaskę tym, którzy powinni zostać potępieni? Jeżeli zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bóg kogoś nie zbawił, dlaczego my wszyscy ludzie na świecie nie będziemy zbawieni, to zadajmy lepiej pytanie, dlaczego kogokolwiek zbawił, skoro nikt na to nie zasługuje. Lecz dzięki temu, że tak się wydarzyło, widzimy, że nasz Bóg jest zarówno sprawiedliwy, jak i łaskawy. W sposób niepojęty dla nas, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, ale tak się tak jest. Nie jestem w stanie tego pojąć, ale w to wierzę. A ta resztka Izraela, o której czytamy w wersecie 12 i 13 trzeciego rozdziału, uratowani są od sądu przez Boga, Jezusa Chrystusa. Będą odpoczywać w Nim, w Jego pokoju, już na zawsze. Werset 17 czytamy o tym, że Pan, Twój Bóg Cię uratował. I On Cię kocha i On odnowi miłość do Ciebie już na zawsze. Drodzy, czy to nie jest piękna obietnica, że Pan, ten sędzia, nas kocha, że odnowił miłość do nas, że nas uratował? I tak jak mówiliśmy na początku, od jakiegoś czasu zastanawiałem się, dlaczego, jak mówię Ewangelię, to jest ona niezrozumiała. Co robię źle? I uświadomiłem sobie wtedy, że nie mówię pełnej Ewangelii, tylko jej część. I w świetle rozważania Sofoniasza dotarło do mnie, że pełna Ewangelia rozpoczyna się od uświadomienia sobie i innym upadłego stanu, w jakim się znajdujemy. Upadłego stanu, w jakim się znajdujemy, tego, na co zasługujemy. I w momencie, kiedy zdamy sobie już sprawę z tego, gdzie jesteśmy, czyli na sądzie i na co zasługujemy, czyli na potępienie, i uświadomimy to innym, wtedy dopiero możemy opowiadać o Jezusie, który jest ratunkiem, zbawieniem nas. Ale zbawieniem od czego? Od tego, na co zasłużyliśmy, czyli na potępienie i sąd. Bardzo lubię sformułowanie, że upamiętanie jest początkiem nawrócenia. Bardzo lubię to sformułowanie. Jeżeli głosimy o zbawieniu, po prostu o zbawieniu, to ludzie często nie rozumieją tego, dlaczego nam to zbawienie, dlaczego ja potrzebuję ratunku, od czego ja potrzebuję ratunku. Ale w świetle rozważania z Sofoniasza natomiast myślę, że widzimy to i nie mamy wątpliwości, że potrzebujemy ratunku jako ludzie, tak jak każdy człowiek na ziemi. I do tego właśnie chciałbym nas wszystkich zachęcić i siebie samego przede wszystkim. Do przyjęcia i później, jeżeli już przyjmiemy, to do zwiastowania pełnej Ewangelii. Nie fragmentu, pełnej Ewangelii. Nowiny zarówno o Bożej sprawiedliwości, jak i o Bożej miłości. Zarówno o Bożym sądzie, jak i o Bożym ratunku od tego sądu. O ratunku, który mamy tylko i wyłącznie dzięki działaniu Boga. Jego działaniu poza naszą świadomością, które dokonało się, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, jak czytamy w liście do Rzymian. I czy to nie jest wspaniałe, jak Pan Bóg nas uratował? Czy to nie, jeżeli pragniesz tego ratunku, to może uratować i ciebie? I czy to nie jest wspaniałe to, co czytamy w Sofoniasza 3:20, że to On, Pan, drodzy, odmienił nasz los na naszych oczach i może odmienić również i twój los. Amen.